Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Ten temat, można powiedzieć, tradycyjnie w drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego podejmujemy z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem. Witam gorąco w studiu.
Witam Ojca, witam Państwa bardzo serdecznie.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Dziś razem z księdzem Stanisławem Sadowskim, doktorantem w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Świętego. Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Z reguły spotykaliśmy się z okazji Niedzieli Biblijnej. Ta Niedziela Biblijna to pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, czy Niedziela Miłosierdzia. Nie, tydzień później
właśnie.
Czyli trzecia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku weź i czytaj.
Tak, dziewiąta Niedziela Biblijna, czyli 30 kwietnia, kiedy w Kościele Powszechnym czyta się Ewangelię o uczniach idących do Emaus, którym sam zmartwychwstały Jezus wyjaśnia Mojżesza, proroków i psalmy, które mówiły o tym, że Mesjasz ma cierpieć, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Za sprawą zarówno synodu biskupów, który odbył się w Rzymie w 2008 roku o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, jak też na podstawie specjalnej uchwały i decyzji Konferencji Episkopatu Polski podjętej w 2008 roku, jest obchodzona w naszym Kościele, bodaj jedynym w świecie, jako właśnie niedziela Słowa Bożego, zwana Niedzielą Biblijną. Pragnę to podkreślić, iż w trakcie prac sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej w tamtym roku, kiedy spotkał się z nami papież Franciszek, opowiedziałem o tej właśnie inicjatywie Kościoła w Polsce, a więc księży duszpasterzy, księży biskupów, oczywiście również biblistów, moderatorów dzieła biblijnego. Innym kolegom biblistom należącym do Papieskiej Komisji Biblijnej, to jest w sumie 20 osób z różnych części świata, wszyscy byli mile zaskoczeni, podziwiając, jak Kościół w Polsce rzeczywiście bardzo praktycznie odpowiedział na apel synodu biskupów o Słowie Bożym i jego absolutnie źródłowej i centralnej roli w życiu i posłannictwie Kościoła. Oczywiście otrzymałem też błogosławieństwo papieża Franciszka. Mam nadzieję, że również w tym roku podczas prac Papieskiej Komisji Biblijnej będę mógł Ojcu Świętemu powiedzieć, że idziemy krok dalej. Wszak ta właśnie dziewiąta Niedziela Biblijna będzie oczywiście na mocy decyzji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i oczywiście księży biskupów, którzy tę decyzję zaaprobowali, potwierdzili na swojej konferencji marcowej w Warszawie, będzie właśnie dniem narodowego czytania Pisma Świętego, pierwszym.
Radio Maryja Telewizja Trwa, można powiedzieć, od samego początku towarzyszy tym wielkim dziełom, zarówno papieskiemu dziełu biblijnemu imieniu świętego Jana Pawła II, telewizyjny Uniwersytet Biblijny, niemalże każda Niedziela Biblijna propagowana, promowana na antenie naszej rozgłośni. Zapraszamy naszych telewidzów, radiosłuchaczy do udziału, do czego dziś zapraszamy, biorąc pod uwagę, że za dwa tygodnie przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną. Zapraszamy zapewne duszpasterzy i zapraszamy wiernych Kościoła.
Tak, ale zanim szczegółowo przedstawimy właśnie to nasze zaproszenie i materiały, które przygotowaliśmy jako dzieło biblijne, w nawiązaniu do tego, co ojciec Benedykt zechciał tutaj właśnie powiedzieć, przypominając tę absolutnie fundamentalną rolę, jaką w działalności dzieła biblijnego odgrywa i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, pragnę podzielić się z widzami, sądzę, że również w wieczornym programie ze słuchaczami Radia Maryja, bardzo miłą informacją, iż dwóch księży profesorów przygotowało piękną monografię poświęconą 10 latom istnienia i działalności dzieła biblijnego w Polsce. I tam, jak zauważa ksiądz profesor Pikor i ksiądz doktor Józef Pi, Mik jest ta rola Radia Maria, audycji, programów i telewizji Trwam, programów telewizyjnych, bardzo pięknie wydobyta, podkreślona, udokumentowana. I co więcej, we wnioskach końcowych autorzy tego wspaniałego studium, za które jako przewodniczący dzieła biblijnego i moderatorzy diecezjalni jesteśmy obydwu autorom, podkreślę, ksiądz profesor Wojciech Pikor, dzisiaj profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i moderator dzieła biblijnego w diecezji pelplińskiej, ksiądz Józef Pik. Jesteśmy im za tę ogromną pracę, taką właśnie socjologiczno-badawczą, którą prowadzili na podstawie niezliczonej ilości ankiet, analizy dokumentów, źródeł. Jesteśmy im bardzo wdzięczni i wyciągają wniosek bardzo ważny, iż te właśnie zaangażowania radia, telewizji, w dużej mierze również internetu, są czymś, co absolutnie wyróżniają nasze polskie dzieło biblijne na tle niemieckiego Bibelwerku, który działa już kilkadziesiąt lat. Prawda? Dzisiaj praktycznie koncentruje się na działalności pielgrzymkowej, czy takiej wykładowej, specjalistycznej, czy choćby włoskiego apostolatu biblijnego, który z kolei koncentruje się na przeprowadzaniu dni skupienia, rekolekcji w pięknych miejscach. W Italii oczywiście takich miejsc jest bardzo wiele. My również będziemy podążać w tym kierunku, aby dzieło biblijne w różnych zakątkach naszej ojczyzny mogło proponować odczytywanie Księgi Objawienia na tle tej pięknej Księgi Stworzenia. To wspaniała harmonia, piękno stworzenia i prawda objawiona na kartach Pisma Świętego. Ale teraz przejdźmy może właśnie już do...
Trzeba podkreślić, że ksiądz profesor zawsze pilnuje, by w telewizji Trwam, w Radiu Maryja były najbardziej aktualne sprawy związane z Pismem Świętym i z tym, co Stolica Apostolska w tym dziele i w tej materii proponuje Kościołowi Świętemu.
Tak, od tego się praktycznie zaczęły nasze audycje, zwłaszcza te polemiczne w sensie apologetyczne, wyjaśniające cały szereg kwestii zarzucanych po prostu osobom, które nie dostrzegają tego wymiaru natchnienia, obecności Ducha Świętego w księgach Pisma Świętego, takie spojrzenie racjonalistyczno-historycystyczne i dzisiaj już oczywiście zarzucone w egzegezie światowej, nawet tej takiej, powiedzmy, prowadzonej z punktu widzenia katedry uniwersyteckiej, niekoniecznie kościoła, gdzie akcentuje się motyw wiary i działania Ducha Świętego, ale też w tych wykładach uniwersyteckich, w których akcentuje się dociekanie rozumowe, te wcześniejsze podejście takie upraszczające, odrzucające wymiar nadprzyrodzoności są dzisiaj zarzucane na korzyść po prostu analizy na przykład narracyjnej, która wnika w głębie wątku prezentowanego, czy analizę postaci, które są ponadczasowe i są modelami, jak pisał Paul Claudel. Postaci biblijne to są mężowie czy kobiety napełnione Duchem Świętym, realizujące wolę Pana Boga w sposób niezwykły, jakkolwiek często właśnie z różnymi przeszkodami, trudnościami. I w tych swoich zaangażowaniach, wypełnianie woli Bożej, swojego powołania czy misji są wzorami właśnie ponadczasowymi, wzorami człowieczeństwa, wzorami pełni życia. Ale przejdźmy może już właśnie
trzecia
do
niedziela
pierwszego Narodowego Dnia Czytania
niedziela,
Pisma Świętego.
Niedziela biblijna, 30 kwietnia 2017 roku. Weź i czytaj. Taki temat, taki tytuł.
Właśnie, to jest hasło tego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, wzięte z wyznań świętego Augustyna, ze sceny, którą też zamieściliśmy na plakacie wydrukowanym specjalnie na tę właśnie niedzielę jako Dzień Czytania Pisma Świętego. Mianowicie jest to obraz z kościoła w San Gimignano, namalowany, o ile dobrze pamiętam, w 1486 roku. Cały kościół poświęcony osobie świętego Augustyna, ale między innymi ta scena, w której święty Augustyn, pogrążony w czytaniu właśnie listu do Rzymian, natrafia na tekst, który odczytuje jako wezwanie osobiste do siebie i słyszy głos, tajemniczy głos właśnie, weź i czytaj. ten wybitny retor, mówca cesarski, prawda, który w pewnym momencie, oczywiście całe życie, od najmłodszych lat szukał prawdy jako czegoś łączącego ludzi ponad pojedynczymi poglądami czy opiniami, ostatecznie tę właśnie prawdę odkrywa w tekstach najpierw świętego Pawła, tekst listu do Rzymian, a oczywiście potem całego Pisma Świętego, całego Nowego Testamentu. Ten obraz przedstawia nasz plakat przedstawiony właśnie na, przygotowany na Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Teraz widzimy za moimi plecami plakat poświęcony dziewiątej niedzieli biblijnej. Chrystus otoczony apostołami, których posyła właśnie, by głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię nie tylko synom narodu wybranego, ale wszystkim narodom. A drugi plakat, który dotarł też dzięki uprzejmości księży biskupów, kurii diecezjalnych, księży proboszczów do wszystkich parafii, przedstawia właśnie świętego Augustyna pogrążonego w lekturze listu do Rzymian. Oczywiście hasło weź i czytaj jest też odniesieniem do chrztu Polski. Wybraliśmy list do Galatów jako jedyną księgę Nowego Testamentu, którą będziemy czytać w tę niedzielę 30 kwietnia, dlatego że apostoł Paweł podkreśla w niej wielkie znaczenie Ewangelii. Ewangelii, która nas usprawiedliwia. Chrzest wynika z wiary w Słowo Boże objawione, a w sposób pełny to objawienie dokonuje się właśnie w nauczaniu Chrystusa, w Jego osobie, czyli w Ewangelii. Apostoł w liście do Galatów wyjaśnia w sposób niezwykle głęboki, że to nie Tora, nie Pięcioksiąg i wszystkie przepisy rytualne tam zawarte, łącznie z obrzezaniem, ale właśnie Ewangelia, Chrystus, misterium paschalne, bo to jest centrum Ewangelii, ono nas usprawiedliwia, czyli przemienia grzesznika w Syna Bożego, w człowieka sprawiedliwego. Ale to nie jedyny motyw, dla którego proponujemy, oczywiście ksiądz arcybiskup Gądecki z całym swoim autorytetem wspiera tę naszą inicjatywę, wszyscy księża biskupi, czytanie, takie właśnie narodowe czytanie listu do Galatów jako jednej z ksiąg Nowego Testamentu.
Warto też właśnie pamiętać, że wśród tych motywów warto patrzeć na Pismo Święte jako taką szczególną księgę. Jak pisze ojciec święty Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini, możemy takie zdanie odczytać: w Piśmie Świętym zawierają się wartości antropologiczne i filozoficzne, które miały pozytywny wpływ na całą ludzkość. Trzeba w pełni odnaleźć sens Biblii jako wielkiego kodu kulturowego. Właśnie ten szczególny kod kulturowy, który zawiera wszystkie pewną wizję, spójną wizję człowieka, wizję świata, w oparciu o którym przez całe wieki tworzyła się nasza kultura. Dzisiaj tworzy się nadal jest inspiracją dla tak wielu twórców. Stanowi pewien taki kod, dzięki której można też oczywiście odczytać zarówno tą naszą kulturę, jak i też stanowić nadal pewną inspirację, źródło pewnej inspiracji. Oczywiście to jedna płaszczyzna, to co ksiądz profesor powiedział wcześniej, jest takim też bardzo istotnym elementem, właśnie to, co jest taką najgłębszą tożsamością chrześcijanina, czyli do czego to nasze chrześcijańskie życie nas zaprasza, do czego Pan Bóg człowieka w tej właśnie wizji, która w Piśmie Świętym jest zawarta, jakie zaproszenie do człowieka kieruje, do czego go powołuje, do czego go wzywa. I tutaj trzeba powiedzieć, że Pismo Święte pozwala nam to wszystko odkrywać. My nieraz patrzymy na nasze chrześcijaństwo jako takie tylko zmaganie z grzechem, ze słabością. Nieraz widzimy, postrzegamy je tylko przez pryzmat pewnych zakazów, nakazów, przez to, że tego nie rób, to rób. I nieraz można mieć takie wrażenie, kiedy patrzy się na to podejście, że chrześcijaństwo jest takie dramatycznie trudne, smutne, w sumie pełne jakiegoś pesymizmu, a przecież to zupełnie nie jest to, do czego Pan Bóg nas zaprasza. I właśnie odkrywając
w Piśmie Świętym, tą wizję człowieka, to, że owszem, grzech jest, że jest zło, że trzeba się z nim zmagać, że trzeba z nim walczyć, bo jest niebezpieczne, bo w jakiś sposób niszczy, zabija, ale właśnie odkrywamy po co. Dlaczego ja mam podejmować ten wysiłek? Dlaczego ja mam nieustannie się zmagać właśnie ze swoją słabością, z grzechem? Bo jestem odkupiony, bo jest pewna wizja do zrealizowania, bo mam pomnażać w sobie dobro. I Pismo Święte właśnie prowadzi mnie tymi drogami oczywiście. I to dlatego na pewno warto odkrywać. I tutaj myślę, że też zarówno samo czytanie jako idea, jak i też teksty, które zostały na ten rok wybrane, no właśnie pozwalają doskonale to zilustrować, dotrzeć właśnie do tego sedna zaproszenia, które Pan Bóg do człowieka kieruje.
Właśnie w Wigilię Paschalną słuchaliśmy fragmentu z Listu do Rzymian, który kapitalnie łączy chrzest, tę śmierć dla grzechu w wodach chrztu, aby rozpocząć nowe życie, jak mówi święty Paweł, aby żyć dla Boga, jako osoby zjednoczone ze zmartwychwstałym Chrystusem. Nam się tylko wydaje, że my wiemy, jak to powinno się dokonywać. Właśnie te inspiracje, wezwania, natchnienia różne, które znajdujemy w Ewangeliach, czy w listach apostoła Pawła, czy innych apostołów, one doskonale nam pomagają właśnie żyć dla Boga. To nasze codzienne życie, pełne różnych przeciwności, może być właśnie takim wspaniałym życiem dla Pana Boga. Ale nawiązując jeszcze do tej pięknej myśli z adhortacji Verbum Domini po synodalnej, napisanej przez papieża Benedykta XVI, warto też zdać sobie sprawę z tego, co to znaczy kod kulturowy. Pismo Święte jako kod kulturowy nie tylko Europy, ale ludzkości. Otóż kod kulturowy, kod, dzisiaj mówimy o kodzie genetycznym, czyli o zbiorze informacji zakodowanych, takich podstawowych. Można powiedzieć, że Pismo Święte jest takim zbiorem podstawowych pojęć, swego rodzaju słownikiem, jak ksiądz Stanisław czytał, antropologiczno-filozoficznym, czyli pokazującym wizję człowieka, kim człowiek tak naprawdę jest. Niedawno pojawiło się takie mało przemyślane zdanie, już mniejsza o osobę, która je wypowiedziała, że konstytucja jest ważniejsza niż Biblia. To jest zdanie z gruntu fałszywe po prostu. To tak jakby powiedzieć, że możemy czytać Pana Tadeusza nie znając alfabetu. Właśnie Pismo Święte jest zbiorem tych podstawowych znaków, podstawowych pojęć, dzięki którym jest możliwe, było możliwe napisanie konstytucji jednej, drugiej czy trzeciej, czy w ogóle, prawda, pamiętamy, jak Ojciec Święty Jan Paweł II domagał się nieustannie, by w konstytucji Europy były zapisane te właśnie odniesienia do wartości chrześcijańskich, czyli do tego właśnie kodu chrześcijańskiego, bo jeżeli nie mamy wspólnego kodu jednego, to pojawia się chaos, pojawiają się po prostu wartości przeciwne. Dokonuje się dzisiaj wielkie niebezpieczeństwo otwarcia na islamizację Europy, a to jest zupełnie inna kultura po prostu. I co bystrzejsi obserwatorzy życia społecznego, kulturalnego dostrzegają to po prostu.
Księże profesorze, księże Stanisławie, rozmawiamy o dziewiątej niedzieli biblijnej, trzecia niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 30 kwietnia, gdy w kościołach słyszeć będziemy Ewangelię o uczniach zmierzających do Emaus i zmartwychwstałym, którym wyjaśnia Pismo, staje się przyczynkiem do tego, byśmy zgłębili treść Pisma Świętego. I myślę, że już w tym wprowadzeniu, łącznie z tym przypomnieniem i wyjaśnieniem, czym jest kod kulturowy, jak Pismo Święte pomaga nam właściwie zrozumieć Pana Boga, zrozumieć świat i zrozumieć człowieka, pora by zatrzymać się nad tą konkretną niedzielą biblijną, gdy dzieło biblijne proponuje nam list świętego Pawła Apostoła do Galatów. Kim byli Galaci, żeby nie rozpoczynać od Adama i Ewy, nie pytać, kim był święty Paweł, więc zacznijmy od tego pytania. Kim byli Galaci? Mam nadzieję, że posłuży nam to do takiego przygotowania się, wyjaśnienia już dziś, dlaczego powinniśmy sięgnąć po ten list i w jakim wymiarze my jesteśmy podobni do tych Galatów, do których święty Paweł adresuje swój list. Tym samym będziemy mogli szukać odpowiedzi na pytania, które znajdują się w liście do Galatów, a są to odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie człowiek XXI wieku. A zatem, kim byli Galaci?
Galacja to jest rzymska prowincja w Turcji, dzisiaj środkowa Turcja, zarówno północna, okolica Ankary i niżej, a więc bardzo ważna prowincja. Oczywiście nie będziemy może, proszę Ojca, wnikać właśnie w te historyczne dywagacje, wszak one są pięknie przedstawione, jeśli chodzi o Galatów, Galację samą, okoliczności napisania tego listu w naszym biuletynie, który dotarł do wszystkich parafii. Jest też na płycie CD, która też dotarła do wszystkich księży duszpasterzy, do katechetów, jak ufamy. To są ważne pytania oczywiście, ponieważ one pozwalają zrozumieć problematykę, z którą mierzył się święty Paweł. I to są dwa zasadnicze zagadnienia, z którymi on zmaga się. Mianowicie mieszkańcy tej prowincji po przyjęciu Ewangelii głoszonej przez niego w pewnym momencie zaczynają wracać do judaizmu po prostu, łącznie ze wszystkimi praktykami na czele z obrzezaniem i z tym ukierunkowaniem na kult sprawowany w świątyni jerozolimskiej.
Czyli oznaczało to po prostu wyznawcami wolności, którą przynosi chrześcijaństwo?
Wolności i przede wszystkim odejście, tak jak mówi święty Paweł tutaj bardzo mocno, że jeżeli wracacie do judaizmu, to tracicie Chrystusa. Nie uczestniczycie już właśnie w misterium zbawczym, czyli w zmartwychwstaniu, w ofierze odkupienia dokonanej przez Niego. A więc sprawa zasadniczej wagi. Stąd też właśnie apostoł wyjaśnia, jaką Ewangelię on głosi i czym w ogóle jest Ewangelia. Że tę Ewangelię, którą on głosi, jak pięknie pisze w pierwszym rozdziale, werset 16, objawił mu sam Bóg. Syna swojego objawił we mnie, pisze apostoł. To jest rozdział pierwszy, werset 16. Spodobało się Bogu, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom. To jest zdanie kapitalne po prostu, pokazujące, że jak apostoł rozumie też swoją osobę, nie tylko to, co głosi, ale ta Ewangelia o Chrystusie, czyli Chrystus żyje w nim. On jest pierwszym, można by powiedzieć, zwiastunem w takim znaczeniu wyobrażeń, manifestacją prawdy Ewangelii. Jest zdanie nieprawdopodobnie doniosłe o tym objawieniu Syna Bożego w apostole. To podkreślę potem jeszcze w drugim rozdziale, ponieważ też judaizujący, dywaguje się, skąd oni pochodzili, ale mniejsza o to, czyli ci, którzy chcieli tych chrześcijan w Galacji z powrotem cofnąć do judaizmu. On
nie takie samo z siebie przyszły te idee, tylko byli propagatorzy tej idei.
Tak, propagatorzy, no trudno się dziwić, notabene, którzy całe wieki przed nimi, oni sami wyrastali właśnie w jedynej prawdziwej monoteistycznej religii, jaką jest do dzisiaj judaizm. Dla tych, którzy pozostają właśnie w kręgu tej religii, to jest religia prawdziwa, objawiona, ale nie ma jeszcze, tak jak widzimy z Ewangelii, z objawienia Chrystusowego, tej pełni, czyli prawdy o Synu Bożym, o Chrystusie jako Synu Bożym, którą apostoł bardzo mocno podkreśla, i prawdy o zmartwychwstaniu, czyli tym radykalnym przemienieniu człowieczeństwa po prostu. To jest ta Ewangelia, którą on głosi. I on był też przez tych właśnie judaizujących przedstawiany jako taki nie do końca wiarygodny apostoł, prawda? Bo nie należał przecież do 12. Jego powołanie ma specyficzny, zupełnie inny charakter, prawda? Dlatego on tutaj tak mocno pisze, że spodobał się Bogu, który ukształtował mnie już w łonie matki, objawić Syna swego we mnie, abym Ewangelię niósł poganom, bo mam jeszcze inną wrażliwość po prostu, a doskonale znał też judaizm oczywiście, świetnie wykształcony u Gamaliela, prawda? A i też ktoś, kto w obronie tego judaizmu stawał, także prześladował, i to krwawymi prześladowaniami pierwszych wyznawców.
Gdzieś w tle na pewno spór pomiędzy Piotrem i Pawłem.
Tak, w jakiejś mierze spór to może za mocno powiedziane, czy pewnego rodzaju dywagacja właśnie, na ile, bo pamiętajmy, że
naciski na Piotra i naciski na Pawła.
Świat pogan w kręgu wyznawców judaizmu, judejczyków po prostu, był światem niezwykle wrogim wobec Żydów, prawda? Przecież czasy makabejskie, to wielkie prześladowania z uwagi właśnie na monoteistyczną wiarę w Boga żywego, w imię wierności Torze przecież oddawali życie za przestrzeganie Tory, prawda? Więc trudno się tutaj możemy podziwiać ten realizm historii zbawienia i objawienia, że to nie są idee, które tak nagle spadły do głowy jednemu czy drugiemu apostołowi, jakby, prawda, wsączone, czy jakoś zaszufladko włożona jakaś taka właśnie, jak dzisiaj do komputera wkładamy jakieś CD, czy, prawda, pendrive'a i już. W każdym razie temat listu niezwykle aktualny, niezwykle mocny.
Czyli dziś, gdy poszukujemy odpowiedzi na pytania związane z wiarygodnością, związane z wiernością Ewangelii, z wiernością Jezusowi Chrystusowi, Kościołowi, list do Galatów jak najbardziej autorstwa świętego Pawła może nam dopomóc, jest zadaniem na 9 niedzielę biblijną, na 30 kwietnia?
Tak, i pozwoli ojciec, że właśnie przedstawimy teraz, może ksiądz Stanisław zacznie, przygotowany przez nas i proponowany duszpasterzom rytuał związany właśnie z przeżyciem w kościołach najpierw, a potem w szkołach oczywiście. Prosimy księży katechetów, katechetów świeckich, panie katechetki, aby zechciały również w klasach szkolnych zapoznać dzieci, młodzież z listem do Galatów, oczywiście wybierając odpowiednie fragmenty, przeprowadzając katechezy według przyjętych modeli. Doskonale wiedzą, jak to poczynić, ale skoncentrujmy się może na tym właśnie rycie zaproponowanym do kościołów właśnie 30 kwietnia. Proponujemy dwa takie działania. Oczywiście apelujemy do księży proboszczów, do wszystkich duszpasterzy, księży wikariuszy, by, tak jak to mają w zwyczaju duszpasterze polscy, kierowali się oczywiście swoją mądrością praktyczną, duszpasterską, roztropnością i dokonali ważnej adaptacji po prostu do liturgii, która w danym kościele jest sprawowana. Czy mamy tyle czasu, czy mniej, czy więcej, prawda, czy ten ryt przeprowadzać właśnie w tym momencie, czy później, ale na dwóch aspektach nam niezwykle mocno zależy, żeby ta niedziela rzeczywiście wybrzmiała jako narodowy dzień czytania, czyli żeby ten akt czytania fragmenciku, niewielkiego fragmentu listu do Galatów odbył się w kościele najpierw przed każdą mszą świętą, a potem po Komunii Świętej. Ale jak to ma wyglądać? Może ksiądz Stanisław zechce nam bliżej powiedzieć.
Szczególnie ważnym właśnie momentem jest ten moment po Komunii Świętej, kiedy warto właśnie przygotować, włączyć w to też w miarę możliwości tutaj taki apel do różnych środowisk, które wspomagają duszpasterzy w parafii, może jakichś kręgów biblijnych, osób zaangażowanych, żeby tutaj może właśnie wspomogły. Do materiałów dołączone są takie zestawy, można to też pokazać, takie zestawy fragmentów z Pisma Świętego właśnie z tego listu do Galatów, z dołączonym do nich również psalmem. Jest to tak zrobione, że można to w bardzo łatwy sposób powielić, ewentualnie z tych materiałów, które zostały załączone na płycie CD, można to wydrukować. I właśnie dokonując, tnąc to po prostu na fragmenty, zebrać do kilkunastu, może nawet właśnie koszyków. Po co? Po to, żeby właśnie po Komunii Świętej, tak jak zostaliśmy oczywiście w liturgii słowa i też w tym momencie przed mszą świętą, kiedy też proponujemy, to może jeszcze za chwilkę o tym, żeby na początku mszy świętej przez właśnie jakiś krótki fragment zaprezentować wraz ze wstępem do liturgii tego listu do Galatów, ale po Komunii Świętej, po jakiejś albo osobistej, albo wspólnotowej modlitwie do Ducha Świętego, to już właśnie też w zależności od takiego rozeznania duszpasterzy, jak to można zrobić, żeby zaprosić każdego, który uczestniczy we mszy świętej, do tego, żeby właśnie z takiego koszyka mógł każdy sobie taki jeden fragment Pisma Świętego ze sobą zabrać do domu i żeby w ten sposób można było przedłużyć to spotkanie ze Słowem Bożym, ale też nie tylko przeczytać sobie po prostu i odłożyć, tylko uczynić to takim swoim drogowskazem na miesiąc, może na rok, w jakiś sposób, żeby to słowo usłyszane, no skoro było też poprzedzone modlitwą, no potraktować jako takie szczególne Boże zaproszenie, które do mnie osobiście jest skierowane, nauczyć się na pamięć, żeby właśnie do serca jakoś zapadło, nie tylko właśnie intelektualnie je poznać, ale uczynić takim właśnie...
Bardzo ważny jest ten liturgiczny charakter przygotowania,
tak,
przeżycia i potem wyboru i dalszej przygody z tym fragmentem Pisma Świętego.
Tak, więc właśnie o to chodzi, żeby to stanowiło takie zaproszenie do pogłębiania, zrozumienia tego fragmentu, rozważenia, ale medytacji, takiego medytacyjnego spotkania też właśnie z Panem Bogiem w tym fragmencie.
Czyli krótko mówiąc, chodzi właśnie o dwa działania, o które bardzo gorąco duszpasterzy prosimy. Przed rozpoczęciem mszy świętej dwie czy trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego, po oczywiście znaku Krzyża Świętego. Odczytujemy fragment, 5 wersetów czy 10 z pierwszego rozdziału. Tutaj w tych materiałach właśnie one są zaproponowane. Dlatego trzeba wybrać, czy dłuższy, czy krótszy. Zapraszamy kogoś z wiernych świeckich, żeby podszedł do ambonki i odczytał. Po odczytaniu prezbiter przewodniczący mówi, że właśnie wysłuchaliśmy fragmentu listu do Galatów w nawiązaniu do naszego chrztu, który wspominaliśmy w Wigilię Paschalną, do tego sprzed 1050 lat, a teraz zaczynamy sprawowanie Eucharystii jako dziękczynienia za objawienie, za Słowo Boże, które nam niesie prawdę o Panu Bogu. I drugi akt, będący jakby takim dopełnieniem tej początkowej klamry, to jest właśnie to rozdawanie chleba życia po Komunii Świętej proponujemy, bo kiedy przesuniemy to do wyjścia, to wiemy, jak się wychodzi z kościoła. Jest tłok, prawda, i zaledwie może 10% osób weźmie sobie te teksty Pisma Świętego ze sobą. Natomiast bardzo nam zależy, bo to jest istota po prostu tego naszego działania medytacyjnego, żeby każdy wziął, czy otrzymał nawet z rąk przewodniczącego, czy ministranta, czy osób posługujących, zaproszonych do pomocy, jako dar od Pana Boga, słowo, które Pan Bóg dzisiaj do mnie kieruje na cały rok. Jest fragment właśnie z listu do Galatów i jest psalm, który pomoże nam wejść w głębie tego fragmentu. Oczywiście w domu odczytamy sobie w następnych dniach czy tygodniach nie tylko ten fragmencik, dwa, trzy zdania, jak ksiądz Stanisław mówił, nauczymy się go może na pamięć. Ważne jest, żebyśmy go rozumieli, żebyśmy włączyli go w naszą modlitwę. Często żalimy się w spowiedzi choćby rekolekcyjnej, że a moja modlitwa pospieszna, nieuważna. Niemal każdy spowiadający się ma jakieś zastrzeżenia do swojej modlitwy osobistej. Właśnie to jest kapitalna szansa na ubogacenie naszej modlitwy codziennej, porannej i wieczornej. To jedno zdanie z listu do Galatów może być takim aktem strzelistym, który też każdego dnia w różnych momentach będziemy powtarzali. Na przykład jeden drugiego brzemiona noście. Ku wolności wyswobodził nas, czyli mnie, Chrystus. Prawda? Czy owocem ducha jest miłość i pokój i radość? Przecież to są niezwykłe zdania, które wzywają nas do takiego prawdziwie właśnie świadomego życia w obliczu, w obecności Pana Boga. Takiego właśnie życia dla Boga, życia z Bogiem. Bo nazywamy ten dzień dniem czytania Pisma Świętego, ale to czytanie jest zaledwie pierwszym aktem prowadzącym do medytacji i wręcz do kontemplacji. Jak to zdanie, zobaczą Państwo, jak Duch Święty pokieruje naszymi rękami, czy rękami osób, które nam będą wręczać te teksty, że otrzymamy takie zdanie, które naprawdę stanowi bądź to ważną odpowiedź dla nas w tym momencie naszego życia, bądź inspirację do jakiegoś działania, bądź umocnienie, bądź światło, bądź obronę. To tak właśnie funkcjonuje Słowo Boże w życiu chrześcijanina. Żebyśmy nie byli tylko przyzwyczajeni do tego, tak jak jesteśmy właśnie, że Słowa Bożego jedynie słuchamy w kościele, kiedy kapłan wychodzi na ambonę i głosi nam homilię po odczytaniu Ewangelii.
Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, list świętego Pawła Apostoła do Galatów jest treścią tego czytania. 30 kwietnia, 9 niedziela biblijna, w studiu ksiądz profesor Henryk Witczyk, ksiądz Stanisław Sadowski. Na Państwa ekranach ukażą się numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy do telefonowania, zapraszamy do pytań związanych z tym tematem i z czytaniem Pisma Świętego. tym narodowym czytaniem, pierwszym dniem, niedzielą biblijną, jak również no, z pytania związane z Pismem Świętym i interpretacją Pisma Świętego, bo do tego zmierza kolejne moje pytanie. List świętego Pawła Apostoła do Galatów to zaledwie 6 rozdziałów, 149 wersetów, czyli tak naprawdę na jeden oddech można byłoby wziąć i przeczytać ten list i rozważać, ale wiemy, że z rozważaniem Pisma Świętego, zwłaszcza gdy jesteśmy pod natchnieniem Ducha Świętego, gdy jesteśmy w tym liturgicznym przygotowaniu, we wspólnocie, potem wiążą się różnego rodzaju pytania, wątpliwości, gdzie powinniśmy wówczas szukać odpowiedzi na to, co się zrodzi, ponieważ jeden dzień, a potem 364 bądź 365 dni pozostaje na rozpatrywanie tej treści i tutaj może być wiele cennych pomysłów, cennych natchnień, ale może być też wiele problemów z tym związanych, chociażby nawet kto tu ma być przeklęty, chociażby na początku, w pierwszym rozdziale przeczytamy. Jeżeli ktoś głosiłby wam nową Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nagle ja odczytam tę treść Pisma Świętego, przyjdzie do mnie natchnienie, czy to natchnienie od Ducha Świętego, czy od złego, czy jestem błogosławiony, czy przeklęty.
Właśnie wydobył ojciec Benedykt akurat takie zdanie, które rzeczywiście czytane w kontekście, ono już nie jest tak problematyczne, ale rzeczywiście gdyby ktoś sobie tak wyrwał to zdanie, to może mieć tego rodzaju problemy. Zaradziliśmy, właśnie ta inicjatywa jest całoroczna, mimo że zaczyna się 30 kwietnia. Jak widzimy, mamy na tej kartce aż prawie 50 właśnie takich tekstów. I dzieło biblijne na stronie internetowej www.biblista.pl oraz na Facebooku, który tam jest już uruchomiony, będzie zamieszczać każdego tygodnia komentarz do jednego z tych fragmentów. Tak po kolei po prostu, tak jak tutaj je mamy wypisane. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście w tej naszej indywidualnej...
Czyli jeżeli ja wylosuję na przykład z ostatniego rozdziału
no proszę bardzo, niech ojciec otworzy Galatów, rozdział 4, werset 6.
Ale na przykład rozdział 6, gdy wylosuję ostatnie zdanie, to muszę czekać niemalże cały rok, aż się ukaże.
Nie. Właśnie dlatego wspomniałem, że byłoby dobrze po odczytaniu oczywiście tego fragmentu, podkreślam, bo nie będą pojedyncze wersety, ponieważ listu nie
fragmenty,
da się tak właśnie
oczywiście
rozczłonkować na pojedyncze wersety. Są wybrane fragmenty stanowiące zwarte jednostki, które zawierają piękne orędzie. Czasem to jest to orędzie, które wzywa nas do rachunku sumienia, właśnie do rozeznania dobrego, rzetelnego, czy przedyskutowania. Do tego jest jeszcze psalm po prostu. Zobaczą Państwo, jak kapitalnie ta księga modlitwy, mówimy Starego Przymierza ludu Izraela, która od czasów Chrystusa stała się również księgą modlitwy Kościoła. Pan Jezus modlił się psalmami. Matka Najświętsza, prawda? Oczywiście już z innej perspektywy, z perspektywy zmartwychwstania Syna Bożego. Otóż po przeczytaniu swojego fragmentu zachęcamy gorąco, by czy to pojedynczy chrześcijanin, czy cała rodzina zadała sobie trud, może nie tak na jednym oddechu, jak to ojciec Benedykt powiedział, ale każdego dnia choćby jeden rozdział listu do Galatów przeczytać w skupieniu. Oczywiście mamy też własne Pisma Święte, gdzie są komentarze, przypisy, prawda. Kiedy prosiłem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę ze Szczecina, który będzie przewodniczył mszy świętej transmitowanej w TVP Polonia 30 kwietnia i opowiadałem właśnie o tej metodzie. Ksiądz arcybiskup bardzo trafnie zauważył, a dlaczego, proszę księdza, wierzący ma sobie tylko przeczytać 2 czy 3 wersety, które otrzyma, żeby je zrozumiał? Byłoby dobrze, gdyby zadał sobie trud przeczytania całego listu do Galatów, ale czymś, co go zachęci do przeczytania całego listu, będzie bez wątpienia ten fragment, który otrzyma jako takie osobiste. O właśnie, ojciec święty Franciszek na początku Wielkiego Postu mówił, że byłoby dobrze, gdybyśmy jako chrześcijanie Pismo Święte traktowali jak telefon komórkowy, który zawsze mamy przy sobie. Przyszło mi porównanie tych naszych tutaj właśnie tekstów, które, jak głęboko wierzymy, za sprawą Ducha Świętego trafią, bardzo trafią ufnie po prostu do pojedynczych wierzących, traktowali jako takie SMS-y od Pana Boga właśnie, takie na cały rok SMS-y zawierające czy to jakąś ważną prawdę, którą powinienem sobie pogłębić, tak jak apostoł na przykład się prezentuje jako powołany przez Boga, przez tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, apostoł, który głosi łaskę i pokój. Co to znaczy? Jaką łaskę? Jaki pokój? To jest tyle treści, że po prostu...
Bierzemy telefon i jednocześnie zapytamy siebie i naszych telewidzów, czy w naszym smartfonie, bo teraz wszyscy mamy smartfony, czy jest miejsce na Pismo Święte. Dawniej byliśmy pytani, czy na naszym biurku, czy w naszym domu jest Pismo Święte, a teraz jest, myślę, podstawne pytanie, czy w smartfonie jest Pismo Święte łącznie z konkordacją, która jest rzeczą prostą w wersji.
Są takie aplikacje.
Oczywiście, że tak. Dlatego pytanie jest jak najbardziej aktualne i podstawne. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
To ja, Adrian z Niemiec.
Prosimy, panie Adrianie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
wieku
Maria, mamy. Nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się spotkałem z pewną taką egzegezą w stosunku do listu do Galatów, rozdział 6, wiersz 15. W Jezusie Chrystusie nie znaczy nic, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. I on komentuje, że przez obrzezanie nie należy rozumieć tylko judaizmu, lecz wszystkie religie i islam, i hinduskie religie, i jakiekolwiek tylko, a przez nieobrzezanie to rozumie kapitalizm, komunizm, zachodnią demokrację, że w Jezusie Chrystusie znaczy tylko nowe stworzenie, nowa kreatura, nowy człowiek, który w związku z tym, że Jezus Chrystus jest właściwie kresem wszystkich religii, nie jest jakimś założycielem nowej religii, tylko kresem wszystkich religii, wypełnieniem wszystkich religii. I tu tylko chodzi o to, żeby dany człowiek po prostu był tym wypełnionym przez Jezusa Chrystusa, że Chrystus żyje we mnie, a ja w nim.
No, dziękuję, panie Adrianie, za telefon.
Rozszerzona interpretacja jest według mnie nieuprawniona, dlatego że kontekst zarówno historyczny, jak też literacki, czyli treść całego listu, wyraźnie wskazuje, iż święty Paweł mówi do tych, którzy, tak jak wspominałem wcześniej, pragną wracać do judaizmu. Natomiast na temat innych religii, oczywiście w czasach, kiedy powstawały księgi Pisma Świętego, prorockie czy Ewangelie, nie było jeszcze ani islam, no buddyzm, hinduizm był, prawda. W każdym razie, tutaj pan przywołał islam, ale w materiałach właśnie, w przeglądzie biblijnym duszpasterze czy osoby zainteresowane, które mogą poprosić duszpasterzy, znajdą kapitalne konferencje biblijne napisane przez księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego i księdza profesora Artura Malinę, właśnie misja proroków do pogan. Właśnie te inne religie postrzega, bo to byli przecież ludzie bardzo religijni, wyznający właśnie swoje, praktykujące bardzo z wielkim oddaniem inne kulty. Prorocy adresują do nich niesamowicie ważne orędzie. Nie chciałbym teraz naszego programu przekierunkowywać na ten temat. Może w rozmowach radiowych poświęcimy troszeczkę czasu temu. Jedynie mówię też, na przykład profesor Artur Marina pisze o misji Jezusa do pogan. Przypomnijmy sobie Syrofenicjankę, prawda? Przypomnijmy sobie też nakaz misyjny, który Pan Jezus zostawia uczniom. Idźcie na cały świat, chrzcijcie i czyńcie moimi uczniami wszystkie narody, prawda? Więc to otwarcie i przesłanie uniwersalistyczne jest bardzo mocno zawarte i w Ewangelii, i w księgach Starego Testamentu. I o tyle ta interpretacja jest uzasadniona w tym momencie, gdy mówi, że liczy się jako zbawienie jedynie zmartwychwstanie Chrystusa, ten nowy człowiek. I to miał na myśli też papież Benedykt XVI, pisząc, że Tylko Jezus jest jedna droga do zbawienia dla wszystkich absolutnie. Bo tą drogą do zbawienia, czyli wprowadzającą człowieka do nieba, jako człowieka, istotę mającą ciało i duszę, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Przemienienie naszej cielesności, które dokonuje się w Chrystusie. Oczywiście Sobór Watykański pięknie też mówi o elementach prawdy, dobra, wartości, prawda, w innych religiach, no ale to już
ale są, nie odrzuca
są znane
prawdy,
tematy.
Nie będziemy, zbawienia, prawda?
Tak nie będziemy tutaj ich przywoływać. Ja natomiast korzystając z tego, że mamy jeszcze chwilę czasu, chciałbym gorąco prosić wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria, czy też właśnie, jak mówił ksiądz Stanisław, osoby, które już należą do dzieła biblijnego, należą do kręgów biblijnych, aby zechciały wesprzeć swoich księży proboszczów, księży wikariuszy w przygotowaniu odpowiedniej ilości tych właśnie tekstów, tych sigli, tak to się fachowo nazywa, czyli odnośników do odpowiednich fragmentów. Rozesłaliśmy oczywiście do każdej parafii po kilkanaście, kilkadziesiąt takich kart A4, ale to jest oczywiście za mało do parafii, gdzie jest 5000 czy więcej wiernych, żeby wystarczyło tych właśnie tekstów dla każdego, kto przyjdzie w niedzielę 30 kwietnia na mszę świętą.
Na jednej takiej karcie jest
48 bodajże.
Albo 4.
W każdym bądź razie te teksty są na płycie CD, łatwo je wydrukować na drukarce komputerowej, czy zwyczajnie na fotokopiarce powielić, ale może na drukarce komputerowej będzie najprościej. Właśnie z płyty CD, która też jest do każdej parafii, powinna dotrzeć. Na pewno księża duszpasterze mają właśnie.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Aleksandra z Warszawy.
Prosimy.
Ja się przysłuchuję Państwa dyskusji odnośnie właśnie listu do Galatów, ale tak chciałam tutaj zaznaczyć, że przecież cały list do Galatów mówi nam o tym, że my jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa właśnie poprzez to, że przyjmiemy chrzest, że zanurzymy się w Jego śmierci. To, co wcześniej tam poprzedni Pan dzwonił i mówił o 6 rozdziale, tam był 15 werset, ten Pan nie dopowiedział, że obrzezanie bowiem nic nie znaczy, ani nie obrzezanie, tylko nowe stworzenie. A nowe stworzenie wynika z czego? Z tego, że właśnie zanurzamy się w śmierci Jezusa przez chrzest. Najpierw musimy uwierzyć, potem musimy pokutować za grzechy i dopiero się chrzcimy w Jezusa, tak? Umieramy z Jezusem, jesteśmy nowym stworzeniem, żyjemy jakby już w nowej rzeczywistości, już jakby ten grzech, który Jezus pokonał na krzyżu, nie ma nad nami władzy, tak? Bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Tak, więc sądzę, że już treść wypowiedzi doskonale wybrzmiała. Pragnę jedynie pogłębić to, co Pani powiedziała, iż to zanurzenie przez wodę chrztu w Chrystusie dokonuje się poprzez właśnie zanurzenie w Słowo Boże, w Ewangelię, w całe objawienie. Woda chrztu jest symbolem wody życia, którą jest Słowo Boże i Duch Święty. Musimy o tym pamiętać, że woda chrzcielna nie ma jakiejś magicznej mocy sama z siebie. Ona symbolizuje po prostu tę prawdziwą, w sensie skuteczną, w sposób nadprzyrodzony wodę żywą, którą jest właśnie Ewangelia i Duch Święty. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź.
Dziękuję Pani Aleksandro.
Właśnie pogłębić i ukazać jeszcze głębiej związek między 1050. rocznicą chrztu Polski a tą inicjatywą, którą świadomie razem z księdzem arcybiskupem Gądeckim i księżmi biskupami nazywamy pierwszym narodowym dniem czytania Pisma Świętego. Ten moment podniesiony przez ojca Benedykta, że jako wspólnota czytamy Pismo Święte, jest też bardzo ważny. Pismo Święte nie jest dane do indywidualnej właśnie takiej interpretacji, bo z tego rodzą się najczęściej herezje, indywidualistyczne ujęcia.
To jednocześnie pozwala, jeżeli można jeszcze jedno słowo, właśnie to, co zostało powiedziane, pokazuje bardzo wyraźnie właśnie to, do czego my jesteśmy też zaproszeni, że chrzest to jest zobowiązanie na całe życie i to Słowo Boże pozwala nam nieustannie pomnażać tą łaskę Bożą właśnie, że to jest taki sposób, środek, który my mamy podany i właśnie weź czytaj, prawda, chcesz trwać przy Bogu. Weź czytaj, weź pogłębiaj.
Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że jedynie sakrament pokuty, a przede wszystkim Najświętszy Sakrament, Eucharystia, jak słusznie ją nazywamy, daje nam łaskę Bożą i błogosławieństwo. Tę samą łaskę Bożą daje nam Słowo Boże. Tak jak święty Łukasz pisze w 4 rozdziale Ewangelii, gdy Pan Jezus zaczął wyjaśniać proroctwo Izajasza, wszyscy dziwili się słowom pełnym łaski, które płynęły z Jego ust. To jest ścisłe tłumaczenie tekstu greckiego, natchnionego po prostu, czyli słowom niosącym łaskę zbawienia. I dlatego Słowo Boże nawraca człowieka, oświeca go, doprowadza go do wiary, bo nie jest tylko informacją, wiadomością, jakimś zapisem starożytnym, szlachetnym, prawda, szanownym i tak dalej, pokazującym piękne modele życia i tak dalej, chociaż no, jest też pełne właśnie tych zmagań trudnych.
Ale Słowo odwieczne, które stało się ciałem, pozostało dla nas w sakramentach i tutaj to słowo natchnione prowadzi nas do sakramentu.
Do Chrystusa jako słowa wcielonego. Właśnie Orygenes to pięknie ujął, mówiąc, że możemy mówić o trzech wcieleniach odwiecznego Logosu, czyli Syna Bożego. Mianowicie pierwsze, najbardziej podstawowe to odwieczne Słowo Boże, czyli to orędzie, które Pan Bóg kieruje do ludzi, które stało się Pismem Świętym. Drugie wcielenie, Syn Boży, który stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Maryi Panny i objawił się jako Jezus z Nazaretu, właśnie Syn Boży, co święty Paweł bardzo mocno podkreśla. I trzecie wcielenie, o którym sam zmartwychwstały Chrystus mówi do prześladowcy Szawła. Dlaczego mnie prześladujesz? Czyli Kościół po prostu, jako ciało Chrystusa. Musimy sobie z tej równowagi tych trzech wcieleń i ich wzajemnej zależności bardzo mocno zdawać sprawę, bo inaczej nam czegoś będzie brakować. Ale wspomniał ojciec też o pytaniach o swego rodzaju może
mamy,
jakichś...
Mamy telefon, więc ta kwestia pozostaje
po telefonie.
Prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Wanda Skrzypek z Lublina.
Prosimy, Pani Wando.
Ja, no, nie na temat dyskusji prowadzonej.
A to jak nie na temat, to może...
Ale w jakiej kwestii, Pani Wando?
Bardzo ważnej dla mnie. Proszę mnie wysłuchać. Halo?
Tak.
Ja się nie mogę dodzwonić do radia zupełnie.
A no to dzisiaj Pani się dodzwoniła do telewizji.
Ja wiem.
Do tego programu.
Ja wiem, bo ja do radia się nie mogę dodzwonić. I mam programy, ten problem z telewizorem moim.
Aha.
Ja przepraszam bardzo, ale ja muszę coś zadziałać u Państwa.
Pani Wando, tak, jeżeli problem jest z telewizorem, to najlepiej poprosić kogoś ze znajomych, by zwrócił na to
uwagę.
Kogoś, do kogo Pani ma zaufanie, by przyglądnął się pani odbiornikowi telewizyjnemu bądź antenie, jaki tam jest problem. Zapewne ktoś tak bezpośrednio, kogo pani może zaprosić i otworzyć drzwi, żeby to był bezpieczny gość, zapewne pomoże, bo tak zdalnie też byłaby to trudna sprawa, byśmy mogli się dobrze widzieć i dobrze słyszeć. Gorąco serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że w jakimś wymiarze udało się nam zaradzić temu problemowi, który pani ma.
Właśnie, a nawiązując do faktu, że czytanie listu do Galatów, który jest tekstem niezwykle fascynującym, ale też zawierającym właśnie ważne sformułowania, wymagające pogłębienia, właśnie co znaczy choćby to nowe stworzenie, właśnie jak je rozumieć. Pragnę podzielić się z widzami Telewizji Trwam niezwykle radosną informacją, że w biblistyce polskiej, która cały czas była na służbie Kościoła, dokonał się bardzo ważny przełom, mianowicie w tych dniach, bo tak to można nazwać, do tego roku liderzy, przewodnicy grup modlitewnych czy duszpasterze posługiwali się słownikiem teologii biblijnej tłumaczonym z francuskiego Xavier Léon Dufoura, wydanym notabene bardzo pięknie przez wydawnictwo Pallottinum i tak dalej. Otóż w tym roku wydawnictwo Jedność i Towarzystwo Naukowe KUL wspólnie wydały nowy słownik teologii biblijnej, dzieło 75 biblistów polskich, które zawiera właśnie wszystkie piękne, ważne hasła związane z orędziem Pisma Świętego, zarówno ksiąg Starego, jak i Nowego Testamentu. Przed programem sprawdziłem, co jest napisane na temat listu do Galatów, czy innych pojęć występujących w tym Pawłowym piśmie i jestem bardzo mile zaskoczony głębią podejścia, zrozumiałym językiem, niezawiłym, tak jak to zazwyczaj tłumaczenia, trudno podążyć za myślą tłumacza czy autora oryginalnego, do tego słownik zawierający też krótką bibliografię, czyli odniesienia do najnowszej literatury polskojęzycznej, łatwo dostępnej dzisiaj przez internet zwłaszcza. A do tego jeszcze słownik, który zawiera przepiękne ilustracje przedstawiające nam słynne obrazy z lóż watykańskich czy z muzeów watykańskich, również rzeźby z kaplicy Sykstyńskiej. Po prostu dzieło przepięknie wydane. Oczywiście odsyłam
do... Jak szybko dostępne będzie w wersji cyfrowej?
W wersji internetowej to nie takie proste, proszę ojca Benedykta, ponieważ... jakby to powiedzieć, książka, po to się ją wydaje, żeby zaistniała właśnie w takiej formie, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie ani jako wydawnictwa, ani też jako autorzy, ani też sądzę jako czytelnicy, mówiliśmy jadąc do Torunia z księdzem Stanisławem, że praktycznie wszystkie nasze studia biblijne, egzegetyczne, ściśle naukowe mamy w wersji elektronicznej, czy artykuły naukowe, obcojęzyczne, polskojęzyczne, ale to zupełnie co innego, kiedy się bierze czasopismo do ręki, czy książkę do ręki po prostu.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studiu, szczególnie księdza, czcigodnego księdza profesora. I mam tylko jedno takie pytanie, które budzi mój niepokój. Bardzo często, nawet gdzieniegdzie na spotkaniach biblijnych, ale nie tylko, proponuje się taki sposób interpretacji obcowania z Pismem Świętym, że otwiera się to Pismo Święte na chybił trafił i tam, gdzie się to Pismo otworzy, należy szukać dla siebie przesłania. Też ewentualnie pewną konsekwencją tego jest wybieranie pewnych fragmentów, które są na przykład gdzieś tam w takich pojemniczkach zawarte i człowiek wchodzi i może się, jak to się mówi, poczęstować takim wersetem i sobie rozważać. To może jest może mniej, że tak powiem, szkodliwe. Natomiast to czytanie na chybił trafił. Bardzo bym chciała, żeby to ksiądz profesor jakoś tak wytłumaczył, bo wydaje mi się, że to tak być nie powinno. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za to, księże profesorze. Prosimy o wytłumaczenie dwóch rzeczy. Jedną na chybił trafił, czyli otwieram Pismo Święte i czytam ten fragment, który jest...
To nie z metodą chybił trafił, dlatego...
Tak, a drugi, o którym Pani mówiła, o dwóch rzeczach. Jeden to jest takich na chybił trafił, drugi o fragmentach, chociażby tutaj przez księdza profesora, księdza Stanisława i dzieło biblijne proponowanych, że są przygotowane sigla, tak? Czyli jest konkretny fragment przygotowany, co do którego możemy mieć zaufanie, że nie jest wyrwany z kontekstu, że stanowi całościową...
Tak, oczywiście stanowi zwartą jednostkę zawierającą przesłanie. Nie bójmy się tego, że... Bo do tego jeszcze to jest zupełnie inny kontekst całej liturgii, najświętszej ofiary, Eucharystii po prostu. Dlatego mówiliśmy o tym, że bardzo prosimy duszpasterzy, by rozpoczynając mszę świętą, naprawdę poprosić organistę czy chór o zaśpiewanie jednej, dwóch, trzech czy więcej zwrotek hymnu do Ducha Świętego, by on kierował tym naszym właśnie i medytowaniem, i tym właśnie otrzymywaniem, wręczaniem chleba życia. Nie bójmy się tego, że spadnie na nas nagle jakieś zdanie, które może mną wstrząsnąć. A może dobrze, żeby właśnie takie słowo do mnie dotarło. Oczywiście pierwszą osobą, która jest powołana do tego, żeby mną wstrząsnąć, jest spowiednik. Wtedy, kiedy rzeczywiście rozeznaje, na ile człowiek szczegółowo, w sensie po prostu precyzyjnie, bez jakichś, prawda, upiększeń przedstawia swoje powołanie, swoje życie, że czasem właśnie potrzebuje człowiek takiego właśnie słowa alarmującego, czy słowa osądzającego. Pan Jezus nie boi się powiedzieć w Ewangelii według świętego Jana, to jest 12 rozdział, że to nie ja będę was sądził, słowo, które głosiłem, będzie was sądzić. A więc nie bójmy się tego, bo może nawet jeżeli otrzymamy tekst, który na pierwszy rzut oka bardzo odstaje, w cudzysłowie, od naszego powołania, to spróbujmy je rozważyć, a może to jest inspiracja do jakiegoś działania, którego dotychczas nie widziałem, nie doceniałem. Może nie potrafię się w nie sam zaangażować, ale na przykład moją modlitwą, czy moim cierpieniem, może nawet ofiarą mogę kogoś wesprzeć, kto takie właśnie działanie podejmuje. A więc ten kontekst całej liturgii i szczególnej modlitwy po Komunii Świętej, żeby Duch Święty rzeczywiście ofiarował mi to słowo, które najbardziej jest mi potrzebne, bez względu na to, czy to będzie słowo pocieszenia, czy umocnienia, czy słowo właśnie rachunku sumienia poważnego, prawda? Należy wręcz modlić się o to, żeby otrzymać takie słowo, które otworzy mi oczy na pewne aspekty mojego życia, tego życia właśnie dla Pana Boga, życia w tajemnicy chrztu, w tym zanurzeniu w Chrystusie, żeby ono potrafiło mi coś nowego właśnie odkryć jeszcze. A Słowo Boże ma takie nieprzewidywane możliwości, ogromne możliwości.
Ale to chyba ważnym jest właśnie to, co mówiliśmy też wcześniej, że to, co też ojciec powiedział przed chwilą, że to jest jakiś fragment, który stanowi jakąś określoną całość, czyli nie jest kawałkiem zdania, które można by fałszywie zinterpretować, bo właśnie jeżeli nie mamy kontekstu, jesteśmy narażeni na taką bardzo powierzchowną, no, zgubną dla nas interpretację. Natomiast tutaj nie dość, że mamy noc zdania, które faktycznie są tak dobrane, żeby stanowiły pewne wezwanie, żeby stanowiły pewną całość, to jeszcze to, co już tutaj chyba dwa razy podkreśliliśmy, że dzięki temu one stają się właśnie tym zaproszeniem, żeby poznawać ten kontekst, żeby rozumieć to słowo w całym kontekście i wtedy ja też poznając, odnosząc ten kontekst swojego życia do tego kontekstu, który tutaj wyczytuję, no odnajduję się w tym coraz pełniej, coraz bardziej rozumiem sens i ogólnie i dla siebie tego zdania. Dlatego myślę, że tutaj to niebezpieczeństwo właśnie no, w takiej formie, jaką tutaj proponujemy, jest na pewno dużo mniejsze, natomiast być może dobrze, że została też zwrócona uwaga na to, że faktycznie jeżeli wezmę sobie Pismo Święte, jakieś zdanie urwę jedno, dwa, trzy słowo i trzy słowa i jakoś radykalnie, dosłownie je zrozumiem, no to mogę wtedy popełnić błąd.
Gotowość życia według Pisma Świętego i czytanie Pisma Świętego nie zwalnia nas ze zdrowego rozsądku i z myślenia, z poznania, dokładnie, które nas Pan Bóg obdarzył i mądrością, bo gdy przeczytam fragment idź i czyń podobnie, no to powinienem zreflektować, co znaczy idź i czyń podobnie, czy poza tym, na podstawie tego, co zrobił Judasz, czy na podstawie tego, co zrobił na przykład Piotr.
A poza tym nie postępujmy też tak, że wybieramy sobie te teksty Pisma Świętego, które mi się podobają, które lubię, które już znam. Jesteśmy jako
Pismo Święte to nie wróżbiarstwo, że podchodzę, wróżyło mi.
Jesteśmy powołani do tego, żeby przyjąć całe objawienie. Właśnie ta nasza metoda różni się od metody wcześniej nieraz praktykowanej w diecezjach, tak zwanego maratonu biblijnego, gdzie czytano od Księgi Rodzaju przez 2 czy 3 dni aż do Księgi Apokalipsy. To też interesujące, ale wydaje mi się, że ta metoda ma za cel właśnie wprowadzenie pojedynczych osób, rodzin, dzieci, młodzieży w określoną Księgę Pisma Świętego. Jeżeli ojciec pozwoli, jeszcze pragnąłbym zwrócić uwagę na przepiękne katechezy, które są przygotowane, żeby w tym właśnie materiale zawartym w przeglądzie biblijnym. I gorąco chciałbym prosić księży katechetów, osoby świeckie katechizujące w naszych szkołach, żeby to czytanie listu do Galatów odbyło się też w klasach szkolnych. Bardzo nam na tym zależy.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo? Szczęść Boże, Tadeusz z Bawary się kłania.
Prosimy, Panie Tadeusz.
Ja mam takie osobiście trochę doświadczenie, że wyczuwam, że jednak osoby mają jak gdyby lęk przed wzięcie do ręki Pisma Świętego i czytania Słowa Bożego, gdyż uważają, że to nie jest dla nich. Ja od pewnego czasu, że tak powiem, czytam rozmowę Słowa Boże z grupą właśnie według Lectio Divina, to znaczy Lectio, Meditatio, Oratio i Contemplatio. Może, żeby można kilka słów opowiedzieć na ten temat, właśnie jak wziąć, jak czytać Słowo Boże do ręki, żeby nie było tego lęku. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Tadeuszu.
A to bardzo piękna uwaga. Właśnie dlatego proponujemy taką właśnie lekturę Pisma Świętego zakorzenioną w życiu Kościoła, w liturgii Kościoła wręcz właśnie. Czyli to nasze czytanie listu do Galatów rozpoczyna się praktycznie w Kościele, w czasie mszy świętej, pod przewodnictwem naszych duszpasterzy, naszych katechetów właśnie, czy nas biblistów, moderatorów dzieła biblijnego w każdej diecezji, księży biskupów, którzy są odpowiedzialni za jego interpretację. Tak jak wspomniałem, właśnie materiały na stronie dzieła biblijnego, czy na Facebooku, czy odniesienia będziemy też czynić w programie Szukając Słowa Bożego w każdy piątek, prawda, żeby ubogacić to nasze narodowe czytanie. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to, by się osoby poszczególne nie bały Pisma Świętego otworzyć i czytać, jest tylko jedno. Mianowicie trzeba z takimi osobami otworzyć wspólnie taki fragment, czy taki psalm, czy taki tekst apostoła, choćby króciutki, który zabłyśnie światłem nowym, jakąś po prostu niezwykłą ideą, z której człowiek do tej pory nie zdawał sobie sprawy. Na przykład przecież to kapitalne zdanie, które każdego zafascynuje: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Człowiek, który boi się Pisma Świętego, niech zacznie od lektury tego rodzaju stwierdzeń, prawda? One poprowadzą nas, czy choćby dzisiejszy Pan, ty ścieżkę, dzisiejszy psalm z liturgii, ty ścieżkę życia mi ukażesz, prawda? Nie zostawisz mnie w Szeolu. Należy te słowa brać na serio po prostu, jako rzeczywiście orędzie adresowane do mnie. Dlatego też pozwoliłem sobie, wybierając te poszczególne fragmenty z listu do Galatów, wybierając praktycznie cały list tutaj jest rozpisany, dołączyć również psalm. Początkowo myślałem tylko o pojedynczym fragmencie z listu do Galatów, ale wydało mi się to właśnie jakby troszeczkę za mało, jakby brakowało właśnie tego, o czym Pan mówił, tego właśnie, tego zachwytu w takim poetyckim tego słowa znaczeniu Panem Bogiem. A psalmy to mają po prostu, ten zachwyt nad wielkością życia człowieka, nad wielkością dobroci Bożej, Jego miłosierdzia, czy też to zmaganie, człowiek w tych psalmach odnajduje też swoje zmagania po prostu w sposób fascynujący. Bo one nie zostawiają człowieka w tym po prostu kręgu wrogów, choroby, prześladowań, oszczerców, prawda, niesprawiedliwych, czy buntowników, bezbożnych. One ostatecznie prowadzą wierzącego na spotkanie z Panem Bogiem. Pokazują, jak do tego spotkania dochodzi, że to Bóg praktycznie wkracza w życie człowieka.
Ale może właśnie dobrze, że został wywołany taki temat jak Lectio Divina, bo trzeba wspomnieć, że te materiały przygotowane w ramach przeglądu biblijnego, one zawierają oprócz wspomnianych przez księdza profesora kateches dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji, do których oczywiście warto naprawdę sięgać, bo są bardzo dobrze, pieczołowicie przygotowane. Na płytach CD dołączone są też materiały, z których można skorzystać, więc jest to jakby gotowa katecheza do przeprowadzenia, do realizacji. Ale właśnie są też takie materiały do zrealizowania w ramach choćby spotkań Lectio Divina czy kręgu biblijnego. Jest przepiękna
Słowa Bożego.
Otóż to Droga Światła przepiękna, przygotowana. Tych propozycji jest naprawdę dużo.
Jeżeli mamy jeszcze chwilę czasu, może uda nam się choćby fragmencik Drogi Światła pokazać. Wszak w okresie Wielkiego Postu przeżywamy Drogę Krzyżową, ale od praktycznie pierwszych wieków w Kościele praktykowano też paralelną Drogę Światła, czyli drogę rozważania Ewangelii skoncentrowanej na świetle bijącym ze zmartwychwstania. ta droga światła, którą proponujemy właśnie na tę dziewiątą niedzielę biblijną, poświęcona jest głosicielom Ewangelii. Poczynając od świętego Piotra, mamy kolejne postaci. Oczywiście są przywołane fragmenty Pisma Świętego, króciutkie rozważanie i modlitwa. Jest zamieszczony też w przeglądzie i na płycie CD opis, jak tę drogę światła przeprowadzić. Oczywiście nie w niedzielę biblijną, kiedy mamy właśnie liturgię eucharystyczną, ale w ciągu tygodnia biblijnego. Oczywiście nie musimy też realizować wszystkich 14 stacji. Właśnie ta mądrość duszpasterzy, o której tu już kilka razy mówiliśmy, polega na tym, że potrafią czy katecheci, czy duszpasterze z tej propozycji wybrać choćby na przykład 4 stacje, czy 7 stacji. Zazwyczaj praktykowano 7 stacji właśnie pokazujących takie właśnie wspaniałe postaci, w których zmartwychwstały Chrystus, jak w apostole Pawle, po prostu objawia się w sposób niezwykły.
Niedziela biblijna, 30 kwietnia, trzecia niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Weź i czytaj list świętego Pawła Apostoła do Galatów. Na zakończenie podstawowe informacje, szczegóły, które omawialiśmy przez ostatnie 70 minut.
Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco prosić księży proboszczów, księży wikariuszy sprawujących liturgię w tę niedzielę. Wiem, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, bo są to cały czas jeszcze okres praktycznie poświąteczny. Bardzo dużo osób przystępujących do Komunii Świętej, ale rozważmy, jak przeprowadzić właśnie, żeby te dwa akty, czy te dwie części tego rytu czytania odbyły się w Kościele. Na początku króciutki fragmencik z listu do Galatów, odczytany najlepiej przez kogoś z wiernych świeckich, poprzedzony choćby jedną czy dwoma zwrotkami hymnu do Ducha Świętego. I to już możemy traktować tak, jak dawniej praktykowano przecież aspersję. Prawda? Bardzo często, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, pokropienie wodą nawiązujące do Chrztu Świętego. Potraktujmy ten ryt odczytania fragmentu z listu do Galatów jako taką aspersję wodą życia, czyli tym właśnie Słowem Bożym. A drugi element to jest to właśnie rozdanie chleba życia w postaci tych właśnie tekstów z listu do Galatów i z Księgi Psalmów, które pozwolą wierzącym rozpocząć całoroczną medytację, refleksję i modlitwę tym właśnie przesłaniem, które Duch Święty do każdego z nas w tę niedzielę, jak głęboko wierzymy, skieruje. Prosimy bardzo i ministrantów, i osoby zaangażowane w życie parafii, osoby świeckie, zwłaszcza sympatyków właśnie dzieła biblijnego, naszych wykładów biblijnych, aby wszystkie te osoby zechciały księżom pomóc właśnie w powieleniu tych kartek, zadbać o koszyczki. Niech w Kościele będzie nie 2-3 koszyczki, ale z 15 czy 20, żeby wszyscy bez kolejki mogli podejść do koszyczka i wziąć sobie swój chleb życia.
Życzymy błogosławionych owoców niedzieli biblijnej, 30 kwietnia, trzecia niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W studiu ksiądz profesor Henryk Witczyk oraz ksiądz Stanisław Sadowski.
Jeżeli ojciec Benedykt pozwoli, chciałbym gorąco podziękować zarówno Telewizji Trwam, Radio Maria za patronat medialny, innym patronom medialnym Telewizji Polskiej, Polskiemu Programowi Pierwszemu, Jedynce, jak też tygodnikom Gość Niedzielny, Niedziela, oczywiście wydawnictwu Jedność i naszym partnerom, dzięki ich hojności mogliśmy też przygotować taką obfitość materiałów, które zostały rozdystrybuowane we wszystkich diecezjach w Polsce, w każdej parafii. Bardzo gorące dzięki również do księży dyrektorów odpowiedzialnych za duszpasterstwo w każdej kurii diecezjalnej, księdza arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, który z wielką serdecznością podszedł do tej inicjatywy i nas wspiera po prostu jako odpowiedzialny za duszpasterstwo w całej naszej ojczyźnie i wszystkim księżom biskupom za życzliwe przyjęcie tej inicjatywy.
Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Dziękujemy Państwu też za udział w rozmowach niedokończonych.